i spotkałem Pawła w śniegu, tam sobie siedział. 4,5 godziny go holowałem. Jak go spotkałem, 4,5 godziny go holowałem i 3 razy zjeżdżał, spadał. Taki trawers ostatni robiliśmy, na którym zresztą już się później pożegnaliśmy. 3 razy spadał i zawsze obserwowałem, czy spada na brzuch, czy na plecy, bo to jest ważne, że jak ktoś leci na plecy, to niekoniecznie trzeba kogoś takiego ratować, prawda? No bo jest duża szansa, że też po prostu zginiesz, nie wyhamujesz. Ale za każdym razem upadł na brzuch, mimo że był już odjechany bardzo mocno, nieraz był odpłynięty.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W ubiegłym roku doszło do dramatycznych wydarzeń na Nanga Parbat, których bohaterami byli m.in. polscy himalaiści. Podczas ataku na szczyt, jeden z nich zaczął mieć bardzo poważne problemy. W Polsce przez pierwsze kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt godzin nie było do końca wiadomo, który z 3 polskich zdobywców Nanga Parbat potrzebował pomocy podczas zejścia. Później niestety okazało się, że ten wspinacz zmarł. Sporo osób wtedy pisało komentarze, abym poruszył na kanale temat tego dramatycznego ataku na szczyt Nanga Parbat, jednak ja nie zrobiłem wówczas takiego odcinka, ponieważ moim zdaniem było na to wtedy po prostu za wcześnie, a niektóre informacje, które pojawiały się w mediach, były ze sobą sprzeczne. Zależy mi na tym, aby zawsze przedstawiać rzetelnie fakty i nie wprowadzać nikogo w błąd, a też chciałem po prostu porozmawiać z kimś, kto był tam na miejscu, kto brał udział w tych wydarzeniach. No a jak wiecie, niedawno miałem okazję rozmawiać z Waldemarem Kowalewskim, który brał udział w tym ataku na szczyt i spotkał on Pawła Kopcia podczas zejścia ze szczytu, więc w dzisiejszym materiale pojawia się rozmowa z Waldemarem Kowalewskim, który opowie o tym, jak z jego punktu widzenia wyglądał atak na szczyt Nanga Parbat, który miał miejsce 2 i 3 lipca. Dla osób nieznających dokładnie historii poprzedniego sezonu na Nanga Parbat i wydarzeń, które rozegrały się wtedy na górze, najpierw przypomnę, kto wspinał się na ten ośmiotysięcznik, a później oddam głos Waldemarowi Kowalewskiemu. Latem 2023 roku ścianą Diamir na Nanga Parbat wspinało się kilka ekspedycji, w tym Polska, której uczestnikiem był m.in. Piotr Krzyżowski. Jego celem było zdobycie szczytu bez wsparcia aparatury tlenowej i bez korzystania z tragarzy wysokogórskich. Razem z nim w Pakistanie wspinali się również snowboardzista Ali Olszański, planujący zjazd na desce z wierzchołka Nanga Parbat, Paweł Kopeć, Mariusz Szczechowicz oraz Jarosław Łukaszewski, a także towarzyszył im fotograf oraz operator Adrian Dmoch. Wydaje się, że z tej piątki największe doświadczenie wysokogórskie posiadał Piotr Krzyżowski, ratownik GOPR, który rozpoczął wspinaczkę w górach wysokich w 2017 roku. Od tamtego czasu zdobył on kilka siedmiotysięczników oraz 3 ośmiotysięczniki Gasherbrum II, Broad Peak oraz K2. Dokonał także pierwszego polskiego zimowego wejścia na Kantengri. Doświadczenie we wspinaczce na ośmiotysięczniki posiadał także 38-letni Paweł Kopeć, członek kadry Polskiego Związku Alpinizmu oraz programu Polskiego Himalaizmu Zimowego. W 2018 roku podjął on próbę wejścia na Manaslu wraz z wyprawą kierowaną przez Rafała Fronie, działającą w ramach Polskiego Himalaizmu Zimowego. Tak wówczas założenia ekspedycji opisał jej kierownik. Naszym celem jest powtórzenie polsko-meksykańskiej drogi. Na pewno nie będzie to wybitne osiągnięcie w znaczeniu sportowym, jednak nie o to nam chodzi. W wyprawie wezmą udział alpiniści nie mający jeszcze doświadczenia w górach najwyższych. Będziemy obserwować, jak chłopcy radzą sobie na dużych wysokościach, jak odnajdują się w himalajskich realiach. Niestety ze względu na duże opady śniegu wyprawa, która działała jesienią, musiała zostać przerwana, jednak młodzi polscy himalaiści zyskali cenne doświadczenie. Pośród nich znajdował się także Paweł Kopeć. Rok później Polak wrócił pod Manaslu i tym razem zdobył szczyt wraz z 2 partnerami, Pawłem Michalskim i Markiem Olczakiem. Był to pierwszy zdobyty ośmiotysięcznik w karierze mieszkającego w Kielcach wspinacza. Cała trójka zdobyła szczyt bez wsparcia aparatury tlenowej oraz bez pomocy szerpów. 2 lata później Paweł wrócił w Himalaje, tym razem jego celem był ośmiotysięcznik Lhotse. Niestety Polak nie dotarł wówczas na szczyt, osiągnął on wysokość około 8000 metrów. jego kolejną ekspedycją w góry najwyższe była wspinaczka na Nanga Parbat w zeszłym roku. Snowboardzista i freeridowiec Ali Olszański nie posiadał doświadczenia na wysokości 8000 metrów, dokonał jednak wielu trudnych zjazdów na snowboardzie z tatrzańskich, a także alpejskich szczytów, m.in. zjechał z Mont Blanc. Jeśli chodzi o Mariusza Szczechowicza, to nie znalazłem zbyt wielu informacji na temat jego górskiego doświadczenia. Jedynie w artykule z 2020 roku napisano, że podczas wyjazdu w Himalaje wspiął się on na Kalapatar, zdobył 7000 Piglenina, 6000 Pisang oraz alpejskie 4000, m.in. Matterhorn. A podczas wejścia na Island Peak zawrócił z wysokości 5900 metrów. Z kolei 48-letni Jarosław Łukaszewski, pochodzący z Chodzieży, miał na swoim koncie wejścia na Kazbek, Amma Dablam, Island Peak. Wspinał się także na Broad Peak, ale nie osiągnął szczytu tego 8000. Ze względu na załamanie pogody wyprawa, w której brał udział, musiała zrezygnować z ataku na szczyt. Z Polakami na Nanga Parbat próbowali wejść także zagraniczni alpiniści, Litwin Sauliusz Damulewiczius, a także Ukrainiec Wołodymyr Lanko. Oficjalnie kierownikiem ekspedycji był Piotr Krzyżowski, jednak każdy z uczestników działał samodzielnie, niezależnie. Funkcja kierownika istniała tylko po to, aby dopełnić wymaganych formalności i uzyskać pozwolenie. Wspomniany na początku Waldemar Kowalewski nie był uczestnikiem tej ekspedycji. Z Polakami spotkał się dopiero na miejscu, a do Pakistanu przyleciał praktycznie bezpośrednio z majowej wyprawy na Kanchenjungę, dzięki czemu miał jeszcze odpowiednią aklimatyzację do wejścia na Nanga Parbat. Ściana Diamir to dokładnie ta sama strona góry, na którą ponad 6 lat temu wchodził Tomasz Mackiewicz z Elisabeth Revol. Wówczas himalaiści wspinali się również drogą Kingshofera. Polacy do bazy pod Nanga Parbat dotarli 10 czerwca. Piotr Krzyżowski już kilka dni później nocował w obozie drugim na wysokości około 6000 metrów, a wspinający się z nim Ali Olszański ze względu na problemy żołądkowe znajdował się wówczas niżej i miał pewne opóźnienie. Warto podkreślić, że himalaiści nie mieli szczęścia do pogody. Częste opady śniegu utrudniały zarówno podejście do tych wyższych obozów, jak i również ich zakładanie oraz stwarzały duże zagrożenie lawinowe. Mimo to całemu zespołowi udało się osiągnąć odpowiednią aklimatyzację. 29 czerwca Polacy opuścili bazę z zamiarem zdobycia szczytu w ciągu 3-4 najbliższych dni. Jeszcze tego samego dnia na profilu wyprawy polskiego snowboardzisty Himalaya Freeride Tour pojawił się niepokojący wpis. Nie mam dobrych wieści. Między obozem pierwszym a drugim na wysokości około 5550 metrów Ali dostał kamieniem w udo. Nie mógł właściwie ustać na nodze, choć napisał, że raczej nie jest złamana. Musiał się cofnąć. Zszedł już do obozu pierwszego. 600 metrów w dół zajęło mu 3 godziny. Bierze leki przeciwbólowe i zobaczymy jutro, czy w ogóle może myśleć o pójściu wyżej. Na razie sytuacja wygląda kiepsko. Niestety kontuzja, która początkowo opóźniła atak na szczyt, ostatecznie uniemożliwiła jego przeprowadzenie. Niektórzy Polacy najprawdopodobniej nie planowali, tak jak inne wyprawy, zakładania obozu czwartego na wysokości 7200 metrów, a inni po prostu na pewnym etapie porzucili te plany. W czerwcu Polakom najwyżej udało się rozbić namioty na wysokości około 6800 metrów i to tam znajdował się ich obóz trzeci, do którego dotarli. Mariusz Szczechowicz razem z Pawłem Kopciem, Waldemar Kowalewski, Piotr Krzyżowski oraz Jarosław Łukaszewski. Dla himalaistów wspinających się bez dodatkowego tlenu, atak bezpośrednio z obozu trzeciego był bardzo dużym wyzwaniem. Podobno niektórzy z nich myśleli jeszcze nad tym, aby rozbić obóz czwarty, ale ostatecznie zdecydowali się na odpoczynek w obozie trzecim i atak bezpośrednio z niego. Tylko Sauliusz i Wołodymyr, a także pochodzący z Azerbejdżanu Ashurli oraz zespół włoski, rozbili obóz czwarty na wysokości 7350 metrów. Jednak oni wspinaczkę na szczyt zaplanowali na następny dzień. Do ataku na wierzchołek Nanga Parbat Polacy ruszyli niezależnie, nie wspinali się więc w jednej zwartej grupie. Podobno pierwsi himalaiści opuścili namioty jeszcze 1 lipca o godzinie 23, inni atak rozpoczęli już po północy, a więc 2 lipca. Tamtego dnia także wielu zagranicznych wspinaczy atakowało szczyt Nanga Parbat, większość z nich korzystała z aparatury tlenowej, jednak nie wszyscy. Jako pierwszy z Polaków wierzchołek osiągnął Piotr Krzyżowski, a kolejnym był Paweł Kopeć. Miało to miejsce po godzinie 15 i krótką relację Piotra opublikował portal wspinanie.pl. Po 16 godzinach wspinania stanąłem na szczycie Nanga Parbat. Trudne wspinanie, bo z obozu trzeciego, czyli miałem prawie 1000 metrów do góry. Nanga Parbat dała mi w kość. Później szczyt osiągnął także Waldemar Kowalewski około godziny 17, który minął się z dwoma rodakami schodzącymi już do obozu trzeciego. Do Polski 2 lipca dotarła informacja, że trzej Polacy osiągnęli szczyt Nanga Parbat. Jarosław Łukaszewski zawrócił przed osiągnięciem wierzchołka z wysokości około 7700 metrów, podobnie jak Mariusz Szczechowicz, który później udzielił wywiadu dla portalu eglos.pl, gdzie tak wyjaśnił przyczynę rezygnacji ze wspinaczki na szczyt. Widziałem już kopułę szczytową. Jestem Polakiem. Zawsze przy okazji wypraw mam godło na piersi. Wtedy schodzący z góry ludzie zaczęli mówić: z Polakiem jest źle. Nie wahałem się ani przez moment. I myślę, że gdybym 10 razy znalazł się w takiej sytuacji, za każdym razem zrobiłbym to samo. Dołączyłem się do pomocy w sprowadzaniu Pawła. Ten duet, wspinający się razem do obozu trzeciego już na początku ataku na szczyt, rozdzielił się. Mariusz wyjaśnił w wywiadzie, że on został dłużej, zabezpieczając namiot na wypadek pogorszenia się warunków pogodowych, a Paweł ruszył wcześniej w stronę szczytu. Polskiego himalaistę zapytałem, czy wiedział, że na Nanga Parbat będą wspinać się inni Polacy i jak wspomina pierwszą fazę tej wyprawy.
Tak, ja wiedziałem, że będą Polacy. Bardzo się ucieszyłem, się dowiedziałem, bo ja byłem wcześniej w Nepalu i zdobywałem przez ponad 2 miesiące, 2,5 Kanchenjunga, trzeci szczyt świata. Udało mi się to zrobić pod koniec maja i 24, 5, jakoś tak, albo 5, i później przemieściłem się do Pakistanu. Byłem zaklimatyzowany, byłem bardzo mocny i chciałem zrobić nawet w stylu alpejskim tą Nanga Parbat. Nie zrobiłem ostatecznie, ale nie chodziłem gdzieś tam się aklimatyzować, tylko takie strzały robiłem jak z bazy, to od razu poszedłem do kampu drugiego, skoczyłem, co zazwyczaj robię, później do kampu trzeciego, tam 3 noce spędziłem. Byłem po prostu zaklimatyzowany, a była tam 7 Polaków, których poznałem, bardzo fajni ludzie, no i się tak jak to w górach, chemia, prawda, każdy tam się ludzie spotykają, coś nas wspólnego łączy, czyli ta potrzeba tego, tych gór, czasem trochę ryzyka, czasem tej przygody, tego wszystkiego. I się wspinaliśmy później razem, nie? Razem się wspinaliśmy, tam się poznaliśmy, tak w rotacjach takich, na zasadzie, że chłopcy przyszli tam do obozu drugiego, na przykład gdzieś tam, częściej w akcjach się widzieliśmy niż w mesie, że tak powiem, bo ja tak jak poszedłem, to długo do tej góry. Później w Trójce się widzieliśmy, no.
Waldemara Kowalewskiego zapytałem również o to, czy to prawda, że podczas zejścia spotkał on Pawła oraz jak dalej wyglądała ta dramatyczna noc, podczas której Polacy wracali do obozu trzeciego.
No tak. To było. Paweł tam został 7400 z hakiem. W zasadzie umarł Saulusowi na rękach o 3.19, pamiętam chyba. Ja się żegnałem z Pawłem. Ja spotkałem Pawła schodząc ze szczytu, bo ja byłem późno na szczycie, 17.30. Sam byłem na szczycie, bez tlenu, ostatni. Zaczęła mi halucynacja dopadać i tak dosyć szybko zaczęła mnie zjadać. Już wiem, co się ze mną dzieje. Wiem, że jestem w stanie jeszcze powalczyć 25 czasem do 30 minut. Już mam to doświadczenie, że muszę zgubić przez pół godziny 200 metrów, wtedy mam szansę. Więc bardzo szybko schodziłem i później spotkałem Pawła. Moja czołówka, gdzieś tam fotograf mi to mówił, bo to wszystko było nagrywane z bazy. I spotkałem Pawła w śniegu, tam sobie siedział, na mniej więcej, ja już nie pamiętam, 7-8 może mniej więcej, tak myślę, że około 7-800, a i do 7-400, nie? Tam z kawałkiem, tam już za Paweł został tam został do dziś, po dziś dzień. I 4,5 godziny go holowałem. Jak go spotkałem, 4,5 godziny go holowałem i 3 razy zjeżdżał spadał, taki trawers ostatni robiliśmy, na którym zresztą już się później pożegnaliśmy, 3 razy spadał i zawsze obserwowałem, czy spada na brzuch, czy na plecy, bo to jest ważne, że jak ktoś leci na plecy, to niekoniecznie trzeba kogoś takiego ratować, prawda? No bo jest duża szansa, że też po prostu zginiesz, nie wyhamujesz. Ale za każdym razem upadł na brzuch, mimo że był już odjechany bardzo mocno, nieraz był odpłynięty na brzuch. No i w tym momencie też się rzucałem automatycznie i tak po 15 metrach wyhamowaliśmy siłą po prostu ciężaru, czasem czekanem, nawet bez czekana, siłą ciężaru właśnie ciała. Z tym szpajem całym na sobie i za trzecim razem, jak go wyciągałem, jak spadł, to mi się wydawało i dopiero wtedy odkryłem, że to chyba długo trwa, bo nie wiedziałem i sprawdziłem na zegarku i się okazało, że 45 minut go wyciągałem, te 15 metrów, co sobie wcześniej nie zdawałem sprawy, że nie wiedziałem, że aż tyle. No i wtedy zbadałem czas, wszystko, już wiedziałem, że jest godzina o 0:30, czyli 10 minut jeszcze wcześniej tam dałem Pawłowi zastrzyk z deksametazoną. Wiedziałem, że ma 2 godziny życia. Mniej więcej 2 godziny pojedzie na tym zastrzyku, ale nie chciał współpracować już. No i tam siedział. Razem z Mariuszem został Szczygielskim. A jeden z nas miał pójść do trójki. Mariusz albo ja. Proponowałem, żeby to Mariusz poszedł, ale on się bał, bo tam są szczeliny, bo rzeczywiście są. Jak ktoś ma jakieś obawy co do szczelin, to jak nie umie ich tak po prostu nieraz przeskakiwać, jak ktoś nie jest doświadczony, to faktycznie ma prawo się obawiać. No to stwierdziliśmy, że ja pójdę, a Mariusz zostanie. No i tam faktycznie poszedłem niżej, spotkałem Saulusa raptem 10 minut, może kwadrans. Ku mojemu zaskoczeniu, bo 4. obóz był rozbity, którego nie było, jak szedłem z trójki na szczyt. I był Saulus, to fajnie, ucieszyłem się, bo powiedziałem, zdałem relację, że co jest, że 15 minut wcześniej Paweł umiera, że tam z Mariuszem jest, że potrzebny jest tylko tlen, że Paweł nie współpracuje. Dał mi Saulus jeszcze rady, bo wcześniej przez satelitę wysłałem informacje, tak żeby już, żeby tam były poszukiwania. Piotr robił poszukiwania, które nie wyszły. No i Saulus dał mi rady, jeszcze tam porozmawialiśmy. I zacząłem po herbacie zejście do trójki, prawda? W nadziei, że tylko wiedziałem, że Paweł będzie miał szansę, jeżeli ja zobaczę jakąkolwiek czołówkę naprzeciwko mnie, która z trójki idzie do czwórki, do Pawła. I widziałem tylko jedną. Był taki chaps, ale on w ogóle nie wiedział nic, w ogóle, że jakaś akcja jest. On cały czas w akcji był gdzieś tam jakiś wolny i on w ogóle nie wiedział, co się dzieje. I szedł wyżej do Włochów. Nie miał pojęcia, nie miał też tlenu, bo jakby miał tlen, to bym mu zabrał po prostu, go sprowadził, powiedział, żeby schodził, abym mu zabrał i jakoś nawet, nie wiem, i wrócił do Pawła, ale niestety bo nie miał tlenu. No i faktycznie później Paweł o 3:19 zmarł Saulusowi na rękach, bo Saulus chciał go chociaż przyciągnąć na karimacie razem z Wołodym, z Litwinem do namiotu, bo tak nie mogli, nie podniesie człowieka na tej wysokości. Chcieli go położyć na karimatę, mieli karimatę, linę, bo pojadą mi Saulus, chcieli go obwiązać i zaciągnąć do namiotu, chociaż żeby było cieplej, nie? To zawsze coś można zrobić, no ale się nie udało, nie?
Żeby nie zostawiać Was z relacją tylko jednej osoby, to zacytuję wypowiedź Mariusza Szczechowicza dla portalu Eglus.pl, który tak wspominał tamtą trudną sytuację podczas ataku na szczyt Nanga Parbat. W pewnym momencie zostałem sam z Pawłem i jeszcze jednym Polakiem. Pierwotnie pojawiła się opcja, żebym poszedł do obozu trzeciego i sprowadził pomoc. Później jednak ustaliliśmy, że pójdzie bardziej doświadczony kolega, a ja zostanę z Pawłem. Niestety nasz kompan już nie wrócił. Wiesz dlaczego? Zostawiam sprawę niedopowiedzianą. Nie wiem, być może opadł z sił, być może nie znalazł pomocy, może nie miał już siły wrócić. Nie wiem. Zostałeś sam z umierającym kolegą? Próbowałem go wciągnąć na ścieżkę prowadzącą do obozu. W 1,5 godziny przeciągnąłem go o 2 metry. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale to było wszystko, na co miałem siłę na tej wysokości z takim długiem tlenowym. Podczas zejścia ze szczytu Nanga Parbat, peruwiańska himalaistka Flor Cuenca minęła się z Mariuszem, który siedział wtedy na śniegu i później w swojej relacji poinformowała, że wydawało jej się, że Polak cierpi na halucynacje. Podobno zapytał ją wtedy, czy robi ona wejścia klimatyzacyjne, a przecież ona już schodziła ze szczytu. Tak wydarzenia z tamtej nocy wspominał później Litwin przebywający w obozie czwartym. Niemal w tym samym czasie słychać w odbiorniku złowieszcze komunikaty z bazy. Waldemar Kowalewski, jest zdezorientowany, potrzebuje pomocy przy zejściu. Paweł ma chorobę wysokościową, już nie wie jak ma na imię. Mariusz majaczy od halucynacji. Czaba, Warga z Węgier, odmrożony, zgubił rękawiczki. Dużo odmrożeń. Damulewiczius przez radio kazał komuś przynieść tlen dla himalaistów mających kłopoty. Tlen nigdy nie dotarł. Wkrótce do przedsionka naszego namiotu zaczynają napływać zmarznięci wspinacze. Szalejąca zamieć wypełnia namiot śniegiem. Wszystkim serwujemy herbatę i staramy się ogarnąć sytuację, prosząc o informacje. Około północy już wiemy, że to nie Waldi Kowalewski, a Czaba potrzebował pomocy przy zejściu na dół i że prawdopodobnie w największym niebezpieczeństwie nadal jest Paweł. Około pierwszej w nocy, kiedy mieliśmy wyruszyć na szczyt, plan dawno zapomniany, niedaleko namiotu słyszymy Waldiego. Informuje, że Paweł, który jest niedaleko obozu czwartego, potrzebuje pomocy. Następnie kontynuuje zejście do obozu trzeciego. Ta relacja Litwina została opublikowana przez Angelę Benavides na portalu explorersweb.com. Przez pewien czas Pawłowi Kopciowi podczas zejścia towarzyszyła Niemka Ania Blacha, która także zdobyła szczyt Nanga Parbat. To ona poinformowała bazę błędnie o kłopotach Waldemara, myląc go najprawdopodobniej właśnie z Czabą, i być może to ona powiedziała również wtedy o kłopotach zdrowotnych Pawła. Co wydarzyło się później? Kiedy w obozie czwartym usłyszano wołanie Kowalewskiego o pomoc, to w pierwszej kolejności Ukrainiec Lanko, a następnie Litwin Damulewiczius wyszli z namiotu i próbowali pomóc Polakowi. Znajdował się na wysokości 7400 metrów, jakieś 200 metrów od obozu czwartego, i próbowali pomóc mu wstać, ale jego stan był już bardzo zły i nie był w stanie się samodzielnie poruszać. Saulius poszedł szukać pomocy, bo we dwójkę nie byli w stanie znieść go niżej do namiotu. Podobno, kiedy Waldemar poinformował zespół włoski znajdujący się wówczas w obozie czwartym, że Paweł potrzebuje pomocy, to ten zaoferował, że przekaże mu deksametazon, ale to nie mogło pomóc, ponieważ deksametazon został już podany przez Kowalewskiego. Żaden himalaista z tego zespołu nie zareagował w taki sposób jak Saulius i Wołodymyr. Zespół włoski składał się z 5 himalaistów, w tym jednego Argentyńczyka oraz jednego Pakistańczyka Muhammada Husseina. Jego kierownikiem był z kolei Włoch Mario Wielmo. 2 lipca dotarli oni na wysokość 7350 metrów, gdzie planowali rozbić 2 namioty. Jeden 3-osobowy i jeden 2-osobowy. Niestety silny wiatr rozerwał mniejszy namiot podczas rozbijania obozu, przez co cały zespół musiał spędzić noc w jednym 3-osobowym namiocie. Po kilku godzinach odpoczynku mieli oni ruszyć na szczyt Nanga Parbat, chociaż ciężko nazwać to odpoczynkiem, bo byli tak ściśnięci, że nie byli w stanie nawet przygotować sobie posiłku czy roztopić śniegu. Tak kierownik Wielmo opisał później noc z 2 na 3 lipca. W pewnym momencie do naszego namiotu podchodzi Polak i mówi nam, że Paweł, który wciąż schodzi ze szczytu, źle się czuje i potrzebuje pomocy. Ma obrzęk. Podajemy mu deksametazon, który jednak, jak nam mówi, został już mu zaaplikowany. Potrzebowałby tlenu, ale nikt z nas go nie miał. Później proszą nas, abyśmy poszli i pomogli zanieść Pawła do namiotu. Nie mamy miejsca w namiocie, ale i tak z trudem przygotowujemy się do tego wyjścia. Jednak jest już za późno. Pierwszym, który wychodzi, jest Muhammad, który wkrótce potem wraca. Pawła nie udało się uratować. Damulewiczius, szukający pomocy dla Pawła, spotkał Mariusza Szczechowicza, usiłującego wykopać platformę pod namiot, i zabrał go do pobliskiego namiotu Azera, Aszurliego, gdzie ten miał się nim zająć. Co ciekawe, kiedy Piotr Krzyżowski dowiedział się o problemach swojego rodaka, również próbował namówić kogoś w obozie trzecim do podejścia w górę z butlami z tlenem dla potrzebującego. W tamtym obozie znajdowały się 2 butle trzymane przez jedną z agencji na wypadek akcji ratunkowej, jednak nikt nie zgodził się na wyjście w górę, mimo że Piotr oferował nawet za to pieniądze. Sam oczywiście nie był w stanie podjąć się takiego wysiłku, gdyż dopiero zszedł ze szczytu po akcji trwającej ponad 24 godziny. Podobno jeden z pakistańskich chapsów, czyli tragarzy wysokościowych, zaoferował swoją pomoc, lecz zgody na jego wyjście w górę nie wydał klient, którym był jeden z włoskich himalaistów. Lenko i Damulewiczius, którzy w nocy pomagali potrzebującym himalaistom, przekreślili tym samym swoją szansę na zdobycie szczytu. Kiedy nad ranem, wyczerpani, wrócili do swojego namiotu w obozie czwartym na odpoczynek, usłyszeli ruch w sąsiednim namiocie. Zespół włoski przygotowywał się do wyjścia w kierunku szczytu. 3 lipca 2023 roku cała piątka z zespołu włoskiego około godziny 17 dotarła na wierzchołek ośmiotysięcznika. Ze względu na mnogość nie zawsze spójnych relacji wielu uczestników z tych dramatycznych godzin na Nanga Parbat, nie sposób dokładnie przedstawić tego, co miało miejsce wówczas na górze, w takiej bardzo dokładnej, chronologicznej kolejności. Omówione przeze mnie zdarzenia są przez to niepełne. Najistotniejsze są tu jednak relacje naocznych świadków. Czy to Waldemara, który brał udział w sprowadzaniu polskiego himalaisty, czy relacje innych wspinaczy, które zostały opublikowane m.in. na portalach wspinanie.pl i explorers.web.com. Warto w tym miejscu podkreślić, że problemy ze zdrowiem i zejściem ze szczytu tamtego dnia miało kilku zagranicznych himalaistów, a nie tylko Polacy. Jednym z potrzebujących był na przykład Azif Bahati, którego życie udało się uratować, podobnie jak wspomnianego wyżej Węgra. Wszystkie źródła, z których korzystałem, tworząc ten odcinek, znajdziecie w opisie pod filmem. W mediach pojawiła się informacja, że Paweł nie miał żony ani dzieci. Jego wielką pasją był sport oraz góry. Mieszkał w Kielcach, był członkiem Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego. Swoją górską pasją dzielił się z młodzieżą, opowiadając o wspinaczce podczas prelekcji. Wspominając polskich wspinaczy, którzy zginęli w górach, pamiętajmy o Pawle, który stracił życie podczas realizacji swojego marzenia. Paweł Kopeć na swoim profilu w social mediach tak opisał kiedyś swoją miłość do gór. Od dziecka ciągnęło mnie w te rejony. Góry zawsze dawały mi spokój, spełnienie. Były miejscem, gdzie mogłem pomyśleć, odpocząć oraz oderwać się od zgiełku miast. Po pierwszym w życiu wyjeździe w Himalaje, podczas którego zamierzaliśmy zdobyć szczyt Manaslu, zrozumiałem, że himalaizm i wspinanie zimowe jest tym, co chcę robić w życiu. Pomimo tego, że pierwsza próba była nieudana, nie zrezygnowałem, bo wiedziałem, że tam wrócę i stanę na szczycie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca. Dziękuję również Waldemarowi Kowalewskiemu za to, że znalazł dla mnie czas i poświęcił mi całkiem sporo tego czasu, kiedy spotkaliśmy się na wywiad. Waldemar prosił mnie również, żebym podziękował Wam za wszystkie wpłaty, których dokonaliście na portalu zrzutka.pl, na zrzutce, którą on założył, żeby ukończyć swój projekt Korony Himalajów i Karakorum. Zostały mu 4 ośmiotysięczniki i wszystkie informacje na temat tego projektu znajdziecie w linku, który zostawię w opisie. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.